Akademia Kolberga przedstawia.
Lubi fury, więc rozmawiamy w samochodzie. Ma żyłkę hazardzisty, która przejawia się choćby w jego upodobaniu do loterii. Jak na socjologa przystało, pociągają go też społeczne spoiwa. Z Krzysztofem Gorczycą z Towarzystwa dla Natury i dla Człowieka spotykam się podczas festiwalu Wszystkie Mazurki Świata.
Ej, nuta moja, nuta wyleciała z buta. Oj, wyleciała w sieni, chłopcy mi ją wzięli. Ej, chłopacy, chłopacy, oddajcież mi nutę. O, ja wam ugotuję kogutowe dupę. Ej, kogutowe dupę, to i kurze nogę. Oddajcież mi nutę, bo śpiewać nie mogę.
Zastanawiam się, jak przy takiej wielości rozmaitych twoich działań, zarówno taką rozległą przestrzeń czasową, jak i typy tych aktywności dotyczącej zabytków kultury i tego niematerialnego dziedzictwa wiejskiego i wydawnictwa i warsztaty i festiwale i tak dalej. Co na przestrzeni tych lat twoim zdaniem najlepiej się sprawdza? Albo co się sprawdza w jakich okolicznościach najlepiej?
Zważywszy na wielość tych wątków, nie ma tu jednej odpowiedzi. Oczywiście jakby te wszystkie tematyczne rozstrzały gdzieś tam się łączą i ja sobie osobiście znajduję jakiś w nich wspólny mianownik, ale po ćwierć wieku różnych tego typu aktywności dochodzę do takiej obserwacji, że nie ma jakiejś uniwersalnej metody, która by się z nim sprawdzała na wszystko, więc można się tu albo obślizgnąć w jakieś takie uniwersalne, a jednocześnie banalne i puste stwierdzenia, że tak, no oczywiście współpraca, łączenie, dialog. No i jakkolwiek by to banalnie nie brzmiało, to tak, jakby przeskakiwanie, tym bardziej w takich czasach, gdzie no czego byśmy nie tknęli, to gdzieś taka obyczajowo-polityczna rozpiętość, nie wiem, rozdarcie, polaryzacja spotykana jest rzeczywiście wszędzie. Ludzie, z którymi robię jedno, w momencie, kiedy zetkną się z innym tematem, nagle okazują się po drugiej stronie barykady. Mogę z kimś zajmować się muzyką, mogę z kimś grać, tańczyć i następnie, kiedy zaproszę go do wspólnej pracy przy starym ukraińskim cmentarzu, okaże się, że banderowcy absolutnie w ogóle nie i należy to jeszcze rozwalić do końca. Albo odwrotnie, z kimś, z kim spędzę tydzień właśnie wykopując gdzieś jakieś ślady zmielonych historią wiosek i przedyskutujemy to dogłębnie i jakoś dojdziemy do czegoś. W momencie, kiedy usłyszy, że zajmuje się sprawami klimatu na przykład, no to absolutnie staje się wtedy nie Polakiem, Żydem i zdrajcą, więc w tych środowiskach wiejskich, żeby dryfować trochę do tego obszaru, jest to też bardzo mocno widoczne i myślę, że sztuka taka nie tyle unikania mielizn, co podchodzenia do tych różnic jako czegoś względnego, czegoś, co można, jeśli nie przełamać, to jakoś ominąć, skupić się na czymś innym, jest niezbędna, bo rzeczywiście jakby funkcjonowanie w środowiskach rolniczej Lubelszczyzny południowej, okolic Janowa, gdzie nie ukrywając zdecydowana większość osób, z którymi się stykam pod wieloma względami światopoglądowymi, w tych rzeczach, którymi się dzisiejszy świat tak emocjonuje i wokół których jest tak rozdarty, w tych sprawach z wieloma z tych osób bardzo się różnimy i jakby czasami to gdzieś wypływa, no to jakby mając ten wspólny mianownik jest to, no jest to taki zderzek, wokół którego, no dobra, może ty jesteś za tymi, ale lubisz nasze trąby. Więc jakby tu szukanie takiego bezpiecznego przyczółka, czegoś co łączy, może to jest jakiś sposób, żeby trochę pocerować w ogóle to społeczeństwo też.
A myślisz, że za tym stoi nie tylko ta polaryzacja czy różnice światopoglądowe, takie polityczne, ale też inny sposób myślenia albo inna świadomość, która jest obca osobom mieszkającym w miastach?
No tu też mam dwie odpowiedzi, bo oczywiście ja bardzo alergicznie reaguję czasami na takie natchnione różne i generalizowanie, że na wsi to są tacy, ludzie w mieście to są tacy. No po pierwsze oczywiście wszyscy jesteśmy gdzieś tam prędzej czy później ze wsi, jeśli chodzi o przodków, wujków i kontakty, więc ten światopogląd gdzieś tam nie przeskoczył, choćbyśmy się bardzo mocno starali. Z drugiej strony oczywiście tak, zajmuję się tą kulturą, jakoś tam się w niej zanurzam i lubię ten kontakt, bardzo wiele z niego cenię, dlatego że ci wszyscy przedwojenni ludzie, z którymi się stykam, mają w sobie inny rodzaj spojrzenia, inny rodzaj mądrości. No ale to nie jest też takie generalne. Wszyscy też funkcjonujemy w tym samym świecie, no szczególnie ludzie, którzy mają poniżej 60 lat stąd i stamtąd. No więc tu bym tak nie demonizował. Jest oczywiście coś takiego jak tradycyjny światopogląd, natomiast nie jest to coś, z czym zaraz za przekreśloną białą tabliczką z granicą miasta się spotkamy, bo jest to przeszłość. Wszyscy jesteśmy w tym chłopstwie zanurzeni i wszyscy się od niego bardzo odcięliśmy. Odcinają się od niego mieszkańcy wsi, odcięli się od niego dwa pokolenia temu mieszkańcy miasta i gdzieś tam się ze skutkami tego traumatycznymi borykamy w takiej zbiorowej psychice.
A skąd się wzięło takie dryfowanie jednak w kierunku tego, żeby robić twoje przedsięwzięcia, żebyś je robił na miejscu? Na początku to było tak miejsko, że się zapraszało tych muzyków wiejskich i tancerzy, śpiewaków do Lublina, a potem jednak lepiej było przyjeżdżać tam i tam działać.
No, zgodzę się ze stwierdzeniem, tak trochę z przykrością, zgodzę się ze stwierdzeniem, że rzeczywiście jeśli muzyka wiejska w sensie muzyki, nawet nie całości kulturowej, ale muzyki przetrwa, no to przetrwa ona w mieście, przetrwa na miejskich potańcówkach albo wśród ludzi na co dzień żyjących w miastach i ogrających, bo myślę, że w takiej biomasie obecnie, gdyby zważyć muzyków wiejskich, czy śpiewaczki wiejskie, czy muzykantki wiejskie położyć tak fizycznie na kilogramy, to ta młodzież, chociaż szczupła z Lublina, Warszawy czy tam Berlina, przeważyłaby zdecydowanie w kilogramach. No i dobrze, natomiast ważną rzeczą mimo to jest próba tego, żeby ona, ta kultura, ta muzyka jakby miała szansę też jeszcze jakoś funkcjonować w szerszym, tu przychodzi straszne słowo, kontekst. No ale tak, zgodnie z jakimś tłem i te miejsca, w których ona się urodziła, z których ją czerpiemy, też zasługują na to, żeby się nie ucieszyć. To jakby takie trochę z innej strony podejście do tego samego. Albo też, żeby ją oddać, albo żeby być tam w tym wspólnie, bo z jednej strony odbiór trochę wbrew temu, co przed chwilą powiedziałem. Użytkowanie, praktykowanie tej muzyki, śpiewu, tańca, grania jest inne przez ludzi, którym ona coś mówi, choćby ze wspomnień rodzinnych. A inny jest osób, które odkryły Amerykę, przeczytały książkę Andrzeja Bieńkowskiego, albo spotkały się z jakąś płytą, albo usłyszały tam gdzieś jakieś takie chłopy w radio, albo były na wszystkich mazurkach świata i coś tam z tego pamiętają. Rzeczywiście jest inne, więc to działa w dwie strony. Początki tej naszej przygody szukania drogi, jak bez obciachu i bez jakiegoś misjonarstwa działać w środowiskach wiejskich, no były jednak takie, że przywoziliśmy osoby z miasta, z Lublina, z Warszawy, w ramach ich takiego działania, nie wiem, pracy edukacyjnej, żeby osoby, które już jakoś tam pracowały z tą muzyką, grały ją, miały szansę zafunkcjonować i w tym brzmieniu, i w tym środowisku akustycznym, ale też gdzieś jakoś zobaczyć to działanie muzyki. Głównie o to chodziło na początku, ale rzeczywiście gdzieś mimochodem pojawiły się relacje coraz bliższe, mocniejsze, często z potomkami tych osób, których muzyki słuchaliśmy. To się działo, nie wiem, też choćby przed czymś, co można też brzydko nazwać badaniami terenowymi, kiedy przychodziło się z nagraniem sprzed 60, 50 czy nawet 70 lat do córek, do synów, do wnuków, dowiedzieć się czegoś więcej, poszukać może jeszcze innych osób, kolegów tego wykonawcy. No ale przynosiło się też te nagrania, przynosiło się to brzmienie i pojawiła się oczywiście oprócz takich dużych emocji, pojawiła się też tam na miejscu potrzeba tego, żeby, no kurde, nie mamy tego, gdzieś nam się to zgubiło. Nie mamy tych nagrań, nie mamy tej praktyki, czasami ona jeszcze jest gdzieś, ale no, trochę w izolacji, więc no, stąd te pomysły, że po pierwszym takim kolonijnym też, tak, to były wakacje często, czy jakiś sposób fajny spędzania czasu, ale takim kolonialnym sposobie, kiedy w dalszym ciągu no, przyjeżdżaliśmy tam, żeby wyzyskać ten wiejski klimat, żeby wyzyskać to otoczenie, ale jednak po to, żeby samemu się jakby jakoś tam doskonalić artystycznie, no gdzieś zostaliśmy tam po prostu w niektórych tych miejscach na dłużej i w niektórych po kilkanaście lat, czy po 20. I wydaje mi się w tym momencie, że kończąc ten wywód, który się zaczął od stwierdzenia, że wiejska muzyka przetrwa przede wszystkim w mieście, to ważną rzeczą, którą ten ruch ma, poniekąd jakiś rodzaj długu, ale też myśląc o tym, jak możemy kształtować w ogóle obecność tej muzyki we współczesnej kulturze, jest to, żeby w miejscach, z których ją bierzemy, ona też miała szansę funkcjonować. Żeby w miejscach, które są dla niej trudniejsze często, mniej żyzne, nie jest ona przyjmowana czasami z takim entuzjazmem, choć różnie to bywa, nie? Czasami jest to rzeczywiście taki entuzjazm powalający, że ciężko się z niego utknąć. Jakby tak, powinno się to robić, a już tak poza wszystkim daje to rzeczywiście dużo frajdy.
A myślisz, że w tej przestrzeni właśnie wiejskiej coś się zmienia? Też jeśli chodzi o podejście tych osób, które tam są, na przywożenie albo ponowne implementowanie ich muzyki w tym świecie?
No, oczywiście w różnym stopniu ona zniknęła i w różnym stopniu trzeba ją, myślę, że jeśli zniknęła już tak bezpowrotnie, to przywożenie no jest czymś takim już syntetycznym konstruktem w teorii wymyślonym. Ale no tak, no, oczywiście ludzie są najróżniejsi. No, najłatwiej powiedzieć o ludziach, którzy pamiętają z autopsji te melodie, te dźwięki, albo o miejscach, w których jakoś tam się ona tliła jeszcze. Przyjmują ją w sposób oczywisty, ograniczając się do miejsc, w których sami próbowaliśmy tego typu działań. Zupełnie inny jest ten odbiór na Roztoczu na przykład, tam gdzie pewna ciągłość, ale też ciągłość osadnictwa, ludzie są u siebie, te struktury społeczne, można to tak jeszcze od teoretycznej strony bardziej ubierać. A czym innym jest w miejscu bardziej dotkniętym historią, przesiedleniami, gdzie ludzie zostali wygnani albo przygnani skądinąd, pochodzą albo z Kresów, albo miejscowa ludność została wypchnięta stamtąd, albo nie wiem, wywieziona gdzieś na wschód, na zachód. Po wojnie, mówię o ludności ukraińskiej, prawosławnej, albo musieli, żeby zostać na miejscu, musieli się tej swojej tożsamości wyprzeć wprost. Więc ta muzyka, te pieśni nagle w tym języku też są pewnym ryzykiem dla nich. Pokoleniowo jest to też bardzo różnie, bo oczywiście dla młodzieży takie zapośredniczenie, czyli takie trochę lustro, że przyjeżdżają ludzie w ich wieku, albo nie wiem, tam kapkę starci z miasta i pochylają się gdzieś nad tym muzyką, no to jest taki sygnał, że może to nie jest jakaś rzecz, o której należy się odciąć kompletnie, że może jest w tym coś fajnego, no i trochę za tym przykładem, trochę zza płotu jakoś tam ta młodzież wchodzi, ale generalnie oczywiście ma to w głębokim poważaniu, jest to najtrudniejszy odbiorca, nie? Więc nawet jeśli nam się zdarzy zachwycić, wzruszyć pokolenie dziadków, czy pokolenie 50-latków, no to rzeczywiście z tymi 20-latkami, którzy generalnie marzą o tym, żeby stamtąd zniknąć jak najprędzej, jak najdalej, często jest to najtrudniejsze.
Jak tak mówisz, to też sobie myślę, że istnieje pewna ewolucja w tym, jak przedstawiasz sobie podmiot tego działania, że na początku trochę mocniej akcentowałeś kulturę i dzieła ludzkie i to, co oni wytworzyli, tradycje, krótko mówiąc, a potem coraz bardziej mówisz i coraz częściej o tych związkach międzyludzkich i to jakby ci ludzie stają się podmiotem i przedmiotem też twoich działań. Myślisz, że tak no, mniej więcej wygląda?
O ile to jest jakieś rozróżnienie, bo wydaje mi się, że to są dwie strony tego samego. No, spotykamy się przy muzyce, czy to w mieście, czy we wsi, po to, żeby się coś spotkać. To jest coś najbardziej uniwersalnego, co można było o niej powiedzieć. Generalnie to podejście. Nie idziemy na koncert, żeby słuchać śpiewania, tylko raczej szukamy sytuacji, gdzie możemy wspólnie pośpiewać, albo możemy zatańczyć, no możemy się spotkać przy tej muzyce i na pewnym poziomie już obecności gdzieś w jakimś miejscu, również między tymi światami, takimi umownie zwanymi wiejskim, miejskim, jakby ta muzyka też jest medium tego, żeby w ogóle się przełamać. Mówiłem też o tym, że różnimy się często światopoglądowo. Jedni na słowo LGBT wyciągają siekierę, a inni się jakoś z tymi literkami utożsamiają albo wspierają. Natomiast często przy tej muzyce się właśnie gdzieś tam mogą spotkać i to jest jakoś tam uniwersalne. Oprócz tego, że sam osobiście jakby lubię te melodie, lubię je praktykować i ich słuchać i mieć je w nogach, to one mają też ten ładunek. Powstały w celu tego, żeby ludzie się ze sobą spotykali w najróżniejszych sytuacjach. Wspólnie świętowali, wspólnie smucili i jeśli zniknął świat, gdzie oraliśmy pługiem, było na wsi cicho, było słychać ptaki, można było głośno śpiewać i wszystko to zniknęło i ten świat już jest taki sam jak w mieście, to ta rola tej muzyki jest czymś, co z tego starego wiejskiego, chłopskiego świata możemy sobie zabrać na przyszłość, takie wiano.
Dajcie stołka cisowego, dajcie stołka cisowego. Dla tatusia rodzonego i chusteńki zielony, i chusteńki zielony dla mateńki rodzony.
Po tylu latach myślisz, że emocje, z którymi wchodzisz i przystępujesz do działania, zapał, są takie same, czy jednak musisz się jakoś mobilizować do tego, żeby nowe przedsięwzięcie cały czas pchać do przodu?
Chyba takie same, cholera. No musi być jakiś powód, że ludzie tkwią w tym latami. Dla wielu jest to jakiś rodzaj zawodu czy ścieżki zawodowej. Nie ma innych gratyfikacji, żyje się z tym nędznie, z takiej ekonomicznej strony. Jest to ciągła walka gdzieś tam jednak z różnymi barierami, nie wiem, administracyjnymi, z takim niedocenianiem, więc no skoro po wielu latach osoby takie jak ja gdzieś tam w tym są, no to widać, że ten zwrot taki emocjonalny, estetyczny, no ale też społeczny taki, o którym mówiliśmy, te kontakty takie jednak mocne, niebłahe, takie niecodzienne, które się gdzieś wokół tego tworzą, jest na tyle mocne, że tak, jakby ta motywacja przezwycięża te wszystkie depresyjne i inne czynniki, które jakby tak zniechęcają do tego.
To, że się spotykacie, że istnieje i Forum Muzyki Tradycyjnej, i Akademia Kolberga, coś zmienia, że tutaj jakiś rodzaj przepływu informacji, jak co robić, jest istotny, albo samo to, że ktoś inny też robi coś podobnego w innej części kraju, to jest taki bodziec, który wspiera w tym działaniu, właśnie też motywuje do tego, żeby wciąż przy tym tkwić?
Myślę, że tak, bardzo mocno. Nawet sama obecność, nie wiem, świadomość tego, że są osoby gdzieś w jakichś innych regionach, które próbują tego samego, spotykają się z podobnymi albo trochę innymi problemami, z którymi można się wymienić. No już na takim nawet motywacyjnym, psychologicznym poziomie jest to istotne, bo no rzeczywiście jest to fajny jakby kawałek roboty, ale niewdzięczny często, więc takie sieciowe wzmacnianie, jakaś grupowa terapia w kółko prowadzona ma tutaj duże znaczenie, no ale też w takim praktycznym wymiarze, wymiany doświadczeń, możliwości działań wspólnych, ale też różnych sztuczek, jak zrobić to, jak zrobić tamto, to się nie udało, może komuś innemu się uda, więc zawsze sieć, kooperacja, wymiana informacji jest istotna, także tutaj nie jest inaczej.
A te doświadczenia są w ogóle przekładalne? Doświadczenia z pracy w jednym regionie na doświadczenie pracy w drugim? No bo przecież ci ludzie mogą być kompletnie różni.
Są pewne rzeczy, mechanizmy uniwersalne, albo takie, które można dostosować, albo tak zainspirować się w luźniejszy sposób nimi. Oczywiście no, jakby są różnice kulturowe, są różnice w samej muzyce, w sposobie zachowania, w stopniu zachowania, gdzie w jednych miejscach jest to orka na surowym korzeniu, w innych jest nadmiar. Spotykamy się z kolegami gdzieś tam z gór, z Żywiecczyzny, gdzie setki dzieci grają, to funkcjonuje zupełnie inne realia niż na przykład na ziemiach odzyskanych, gdzie z kolei ludzie przyjechali każdy skądinąd. Ale gdzieś tak, nawet samo to konfrontacja, że moja sytuacja nie jest najgorsza albo nie jest najtrudniej, to jest bardzo budujące. Myślę, że jakby skupiając się na różnych takich praktycznych stronach tego, na pewno mimo tych wszystkich różnic jakby możemy sobie tutaj wiele pomóc nawzajem.
A jak tak słuchasz tych opowieści o innych regionach, to sobie myślisz, że może fajnie byłoby też zająć się pracą gdzie indziej, czy po prostu dlatego, że jesteś stamtąd mniej więcej, to cię tak przyciąga, że to jest tylko jedyne miejsce, w którym chciałbyś działać?
Myślę, że każde podwórko gdzieś tam powinno mieć swojego opiekuna, nawet jeśli no zawsze tych opiekunów będzie za mało. Tej pracy jest na tyle dużo, że nie ma co tutaj migrować. Upodobania muzyczne też mają tutaj swoje znaczenie. Jakbym się nie starał, to ja tej góralskiej muzyki po prostu nie bardzo, jakoś, no nie bardzo. Oczywiście w inne regiony można sobie jeździć, żeby się z tą muzyką i z ludźmi spotykać, więc chętnie jeżdżę w Radomskie, gdzie wszyscy jakoś tam się na początku spotykaliśmy, gdzie cały ten ruch się jakoś tam zapoczątkował, miał się od czego odbić najbardziej i tamta muzyka jest w dalszym ciągu jakoś takim punktem odniesienia.
Kwestia jeszcze archiwów jest tutaj interesująca, w ogóle dokumentowania tej muzyki. Myślisz, że w tej sprawie cały czas jest dużo do zrobienia? To znaczy, że cały czas na przykład są jakieś nieodkryte osoby, o których nikt nie wie, albo które przy jakiejś okazji nagle okazuje się, że też kiedyś grały, też kiedyś na przykład śpiewały i trudno do nich dotrzeć.
No pewnie, że to się zdarza. To nie jest tak, że wszystko jest zamknięte i wszyscy umarli, chociaż słowo za późno jest jednym z najlepiej znanych zwrotów. Za późno się pojawiliście, za późno pytacie. Więc w terenie, tak powiem, jest warto jeszcze gmerać, choćby za pamięcią, nawet jeśli nie za muzyką, nawet jeśli nie za czynnymi osobami. To też się może zdarzyć, to za wspomnieniem. Dla mnie ważne jest, żeby jakby narysować jakiś taki obraz. Jest to też jedno z narzędzi budzenia zainteresowania, czy budzenia też emocji w lokalnych społecznościach. Te stare zdjęcia, te opowieści, to, że ludzie widzą siebie jakoś w powiązaniu, bo to straż pożarna, a dziadek był prezesem straży, albo różne inne związki. Ale odpowiadając na pytanie, czy gdzieś tam się nie czai jeszcze jakaś nieodkryta postać, oczywiście dużo więcej czai się ich w różnych szafach archiwalnych. W Polsce, w różnych regionach różnie, ale przez okres PRL-u wykonano mnóstwo nagrań, mnóstwo badań, które nie są dostępne, nie są znane. Nurkując w tych archiwach, natrafiamy na takie postaci, które gdyby swego czasu trafiły do takiego świadka folklorystycznego i tam, nie wiem, kto się zabrał do Kazimierza, no to byłyby takimi ikonami pewnie jak Anna Malec z Roztocza, bo w jej wiosce, czy nawet w dwóch jej wioskach od lat funkcjonujemy i jak ktoś mówi o folklorze, no to ta Anna Malec to jest taka właśnie postać z ołtarza, choć działo się to jakoś tam pewnie po śmierci jej głównie. Natomiast w tych niedostępnych, często też niezdigitalizowanych, w takich trudnych technicznie jeszcze zasobach archiwalnych czają się tego typu różne postaci, osobistości. No z tego drugiego regionu nadburzańskiego, tego pogranicza polsko-ukraińskiego, no tu mam postać takiej Marika Łużnej. Jakieś natknęliśmy się na nią właśnie w archiwach i próbowaliśmy szukać w terenie i tak dalej. Wokół niej teraz też buduje się jakiś taki rodzaj legendy, jej pieśni zaczynają funkcjonować, ale To była taka postać, która w życiu nie była na żadnym konkursie, po prostu ktoś przyjechał i nagrywał setki pieśni. Myślę, że dla odkrywania tradycji, postaci, historii lokalnej te archiwa mają jeszcze ogromną wartość i bardzo dobrze by się stało, gdyby one rzeczywiście w jakiś sposób stały się bardziej dostępne, otwarte. Być może trzeba więcej publikować, być może trzeba więcej udostępniać w internecie, może trzeba to jakoś opisywać, ale no w tym momencie rzeczywiście jest to dla takiego zwykłego mieszkańca, nie wiem, dla rodziny często świat zamknięty.
A może paradoks polega na tym, jak to w ogóle we współczesnym świecie, że nadmiar jest tutaj wrogiem, że jeśli było dużo nagrań, to trudno wyłowić z tego to, które jest niezwykle cenne. Kto trafi właśnie na tych, na których warto się wzorować?
No to jest druga strona, tak oczywiście, że nie wiem, opracowywanie, analizowanie gdzieś, no to jest rzecz dla badaczy, animatorów i tak dalej, ale jakby no ten aspekt, którego dotknąłem trochę, czyli takiej niedostępności, zamknięcia tych instytucji, większość tych zasobów jest w rękach instytucji naukowych i one tak swoją tożsamość i funkcję definiują. Więc nie są po to, żeby udostępniać, żeby trafiało pod strzechy, tylko po to, żeby pisać prace doktorskie. Cieszyłbym się z tego nadmiaru, gdyby rzeczywiście ten nadmiar był w takim łatwym dostępie, natomiast często nie jest.
A jak to jest z pamięcią? Mówiłeś o Annie Malet, że jest rodzajem kultu otoczona. Czy wiele jest takich postaci, czy tak łatwo muzykanci stają się osobami cenionymi, szanowanymi w swoim środowisku?
Muzykanci, którzy za życia robili jakąś tam furarę, to często nie są ci, których znamy z, nie wiem, płyt Polskiego Radia czy Festiwalu w Kazimierzu, tylko tacy, których często nikt nie nagrał. No to mieli tą swoją naturalną ścieżkę i rzeczywiście od wielu z nich się pamięta. Mają jakiś taki kult, że trzeba ich było zamawiać z dużym wyprzedzeniem na wesela. To była taka miara popularności, coś jakby złota płyta czy platynowa. W przypadku no, tej postaci, o którą się powołałem, Anny Malec, to już jest taki fikołek trochę historyczny, bo ona jest słynna, bo jest słynna, była trochę celebrytką. Zdobywała nagrody, wywoziła. No, jak się pyta gdzieś czasami tam w tych okolicach, używając słowa śpiewaczka, no to nie, tu śpiewaczek nie było. No, śpiewaczka to była taka malcowa, to skowronionka, bo była z zawodu śpiewaczką, że tak została okrzyknięta, a na osoby znające repertuar w różnych jego przejawach też takich, nie, nabożnych, pogrzebowych, bo w ogóle się tego słowa nie używa, więc jakby na to naturalnej ścieżki takiej te osoby jakby w swojej społeczności nie miały, żeby być z powodu śpiewu jakąś tam postacią znaczącą. Oczywiście miały jakiś tam szacunek i kiedy pojawiły się zespoły pieśni i tańca, czy tam jakieś inne zespoły ludowe, czy takie gminne zespoły różne, to faktycznie przypominano sobie o tych osobach i czasami tam gdzieś na podstawie ich zeszytów powstawał repertuar, który potem na festiwalach gdzieś tam był sprzedawany jako własny.
Że problemem właśnie jest to, jeśli się tworzy takie postaci, które są ikoniczne dla danego ruchu, no bo one przykrywają tych, którzy może nawet więcej repertuaru posiadali, więcej pieśni na przykład znali, a właśnie nie zostały wyciągnięte na afisz i nie przyciągały przez to swoją działalnością uwagi.
Być może, ale one spełniały ogromną rolę i do tej pory spełniają dzięki temu tam, gdzie w ogóle zafunkcjonowały w jakiejś lokalnej świadomości, bo często tak nie jest. W różnych regionach można może kilkanaście, może 20 takich postaci znaleźć, więc to nie jest tak, że one tam przytłoczyły. Natomiast jeśli chodzi o skierowanie jakiejś uwagi w ogóle na tą tradycję muzyczną, to ta rola do tej pory jest gigantyczna. Zresztą Annę Malec akurat trudno by było przykryć, bo rzeczywiście była taką postacią już od lat przedwojennych, która jakby zwracała uwagę i miała tu znajomość ogromną. No i też pod względem wykonawczym była też wyjątkową postacią.
Jak tak spoglądasz na to, co się dzieje u ciebie w regionie, to myślisz, że brakuje jeszcze rąk do pracy, świeżej krwi, dopływu tych, którzy by się tym interesowali?
Mamy na myśli tak zwanych animatorów.
No, na przykład. Bo mówiłeś o tym, że młodzież się nie garnie stamtąd. Chyba, że cały czas masz nadzieję, że to się zmieni.
No myślę, że to jest jakoś tam docelowe myślenie, żeby miejscowi, żeby osoby zanurzone z danej społeczności jakoś tam przejmowały. To się czasami dzieje, nie wiem, w Radomskiem na przykład. To się czasami dzieje tak, że ktoś się osiedla i wtedy jest miejscowy i zadanie spełnione. Myślę, że miejsca do takiego działania jest mnóstwo. Im bardziej ono będzie faktycznie lokalne, tym jest to oczywiście ryzyko takie ze strony artystycznej, że nam się to może nie podobać, bo gusta są różne, ten archaizm gdzieś tam się zagubi, no i szkoda go trochę. No ale z drugiej strony, jeśli mamy kształtować jakoś miejsce dla tej muzyki w takich społecznościach, w którym ona funkcjonowała wcześniej, no to nie da się tego robić na dłuższą metę, bazując tylko na takich dojeżdżających od czasu do czasu spadochroniarzach.
Użyłeś słowa archaiczność, jesteś jedną z tych osób, które uważa, że im coś brzmi dawniej, tym lepiej?
Z punktu widzenia upodobań moich prywatnych, osobistych, no to się często pokrywa, to jest jedna strona. Ale z innej beczki czasami nie ma powrotu. Mój ulubiony przykład właśnie z Roztocza, gdzie poznaliśmy jeszcze paru skrzypków, też już takich no, z tego ostatniego pokolenia, którzy no, dzięki temu przemysłowi konkursowemu gdzieś tam zaistnieli, mogliśmy się z nimi spotkać, nagrywać, albo też na bazie tych nagrań sprzed 60-50 lat, kiedy było ich więcej. Wśród osób z miasta początkowo ta muzyka skrzypcowa z tego terenu no, była czymś, co nas zainteresowało. Lubiliśmy do niej tańczyć i tak dalej, zaczęliśmy ją też przywozić. No i tutaj wjeżdża lokalny punkt widzenia w postaci osoby zanurzonej bardzo głęboko w tej kulturze i takiej pamiętającej bardzo dużo, urodzonej w roku 1930, mówi pani Janinie Pydo, śpiewaczce, wszechfajnej osobie, natomiast mówi, no, takiego rzympolenia to u nas tutaj już nikt nie poważał. To, co my znamy z tych najdawniejszych nagrań osób urodzonych, no bo mówimy o nagraniach z roku 50 na przykład, osób urodzonych gdzieś na początku wieku, w momencie, kiedy one były wykonywane, to już wtedy był zapomniany świat. Ich tam gdzieś tam wyciągano, oczywiście oni jeszcze żyli, jeszcze było dużo, ale oni już nie grali tak na weselach, oni sobie gdzieś tam mogli na boczku funkcjonować. 70 lat temu tutaj był świat orkiestr. W okresie międzywojennym to się wydarzyło. Przyjęły ten rynek zupełnie. No i z tego punktu widzenia ten archaizm, ten, którym się zachwycamy, kompletnie tutaj już nie miał racji bytu. I trochę tak jest, widać po parkiecie też, kiedy grają orkiestry, czyli coś, co ludzie pamiętają, ale też coś, co jest, no, ma inną dynamikę, jest rzeczywiście takim kombajnem potężnym. Wtedy mieszkańcy mogą wchodzić na parkiet, kiedy jest tutaj skrzypek z bębenkiem, no to już jakby trudniej.
Powrót do tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli zupełnie innej perspektywy, innego spojrzenia na to. No popatrz, jak się to różni. To znaczy, że z twojej perspektywy to jest super ciekawe, że ci skrzypkowie tak grają, a z ich perspektywy to jest coś, co jest dawne, już przebrzmiałe i w ogóle nieaktualne. Do tego jeszcze dochodzi ta sprawa związana z wiekiem. To znaczy, że my też sugerujemy się, że to się jakoś tam wykonuje w ten sposób, dlatego że mamy współczesnych wykonawców, którzy, no wiadomo jak to jest, często starsze osoby, już nie do końca technicznie na przykład sprawne i tak dalej, i myślimy sobie, że tak ta muzyka brzmiała, a dla nich ona brzmiała zupełnie inaczej, bo znają tę muzykę w takich sytuacjach wykonywaną, kiedy te osoby były młodsze i o wiele lepiej po prostu potrafiły ją grać.
To jest jeszcze inna kwestia. Dla mnie odkrycie tych nagrań, jeśli mówimy o tych okolicach roztoczańskich, czy w ogóle takiej Lubelszczyzny, tych nagrań wtedy spod Krasnego Stawu, z paru innych miejsc powstało sporo. Kiedy porównywałem to, jak grają ci ludzie, których znam z folklorów, to mi się w ogóle to nie sklejało często. To była różnica pokolenia, dwóch pokoleń czasami, bo ci nasi panowie to byli ludzie urodzeni w latach 30., a tamci to byli ludzie urodzeni jeszcze 30 lat wcześniej, albo 40 nawet. Różne rzeczy się po drodze wydarzyły. Myślę, że to już bardziej jest pole do takich muzykologicznych dywagacji, jak ten system konkursów tutaj wpłynął na to granie, bo to nie tylko kwestia tego, kto jest starszy i coś, bo nie, ci panowie też często grają bardzo żwawo i kiedy się rozegrają, to nie można im odmówić technicznej sprawności. Ale tak, ten dystans taki poznawczy, dysonans był spory wtedy.
Jak ty patrzysz na to, kiedy właśnie na przykład w orkiestrach dętych wyciągany jest taki repertuar dancingowy albo szlagiery znane z radia z lat, nie wiem, 70. na przykład?
One i tak przez orkiestry grane bywają dużo fajniejsze. Nie mówię, że to jest złe. Pewnie trzeba gdzieś szukać środka. No my oczywiście namawiamy panów, żeby przywożąc ich tutaj do Warszawy choćby, to oczywiście oczekiwania publiczności są takie, żeby to były oberki, bo oni umieją tańczyć oberki. No ale to też nie jest tak, że ani tego tradycyjnego repertuaru nie potrafią grać. Mnie zresztą bardzo interesuje ta muzyka środka, taka co się działo na wsi. Gdzieś tam szukając, dopytując o ludzi, rozmawiając z tymi muzykami takimi powiedzmy średniego pokolenia, z których wielu już przez ostatnie lata odeszło, bo mieli po 80-90 lat. Ale kiedy grano jeszcze gdzieś jedną nogą w tradycyjnym repertuarze, drugą nogą przy tym kukuruźniku, z którego oni sobie spisywali nutki. To nie jest repertuar nutowy, który przyjechał, tylko często jest tak, że spisywali sobie alibabki z nutami, jakoś to się nakładało na ich umiejętności. Kiedy weszły, nie wiem, saksofony, akordeony, to mogła być świetna muzyka i po prostu kompletnie jej nie znamy. Również tam na Polesiu, gdzie jest masa takich relacji, no i właściwie jedyny taki muzykant, który jako skrzypek zaczynał w latach 30. jeszcze jako dzieciak, no ale większość swojego życia grywał właśnie z takimi dzisiejszymi 60, 70, 80 latkami. To była bardzo fajna, rzemieślnicza muza. To nie było to samo, co w radiu, tylko w trzewiach to granie wiejskie, no to było granie pod nogę, koniecznie. Gdzieś na horyzoncie w ogóle są jakieś kasety, które w takich domowych archiwach się jeszcze pojawiły i oczywiście też tam pierwsze to szukamy tej takiej autochtonicznej nuty, bo ona jest najciekawsza, ale przy okazji jest to jakieś takie świadectwo. No, pewnym punktem odniesienia jest to, co się jakby na rynku takim muzyki tradycyjnej wydarzyło na przykład z płytami czy z wejściem zespołu Tęgie Chłopy, bo to jest właśnie trochę to. Panowie Witkowscy to była taka muzyka przejściowego okresu. To były i mazurkowe melodie, ale jakby zupełnie już jakby w innym brzmieniu. To jest ogromny jakby w ogóle temat. Nie wiem gdzie szukać, ale gdyby ktoś w jakichś kanciapach kasetę z Tilonu jeszcze tam gdzieś odnalazł, to może ciągle można ją jeszcze odsłuchać.
Może to też wymaga jakiejś takiej pracy wyobraźni w tym środowisku, żeby bardziej docenić to, co jest tym, co nazywasz muzyką środka.
Może i tak, no te podziały generalnie są dosyć sztuczne. No my jakby tych radomskich skrzypków całej plejady, z której oczywiście w większości już nie ma pośród nas, zawsze też męczyliśmy o te najstarsze melodie. Natomiast oni wszyscy oczywiście byli też z tego świata i też grali z różnym instrumentarium, czasami je zmieniali też. Chociaż byli tacy, którzy porzucali w ogóle granie. Kiedy skończył się popyt na te stare melodie, no to już po prostu powiedzieć, że więcej ich to nie interesuje, ale duża część jako rzemieślnicy po prostu przyszli za rynkiem. No myślę, że w tym środowisku generalnie jest coraz więcej takiej otwartości i takiego uwzględnienia, też docenienia tego przepływu czasu. Wracając do tej takiej animacyjnej roboty, oczywiście trochę tak jak z tymi orkiestrami na Roztoczu, które się jakby cieszą estymą, ale dzięki nim też ludzie słyszą te melodie, których nawet te orkiestry nie grały przez te ostatnie kilkadziesiąt lat, no bo już grały co innego. To jest też droga dojścia do obecności tej rzeczywiście tradycyjnej muzyki w tych społecznościach. Trochę takie odwrócenie koła czasu, że jakby przez ten pośredni etap to też mam taką obserwację, że rzeczywiście ludzie, którym się podaje w mniejszych dawkach, w przyjemniejszym opakowaniu, czyli przeplatane czymś, co już znają, gdzieś znajduje ta muzyka taneczna dawniejsza też rację bytu.
Przyleciały dwa gołębie i siadły, padły na jarzębie, i siadły, padły na jarzębie. I zaczęły sobie gruchać, ej, wyszedł młody, Jasio, słuchać, ej, wyszedł młody, Jasio, słuchać. I wziął sobie podganiacza, ej, na gołąbki postrzelacza, ej, na gołąbki postrzelacza. Nie bierze nas, Jasiu, młody, ej, przyniesiemy tobie dary, ej, przyniesiemy tobie dary. Kasiuleńkę, młodusieńkę, ej, do cię, Jasiu, podobnieńkę, ej, do cię, Jasiu, podobnieńkę. Kasiunieńkę z koralami i z biegowymi poduszkami, i z puchowymi poduszkami. Wiemy, bo my wiemy, co ci darujemy, Kasieńkę nadobną do ciebie podobną, Kasieńkę nadobną do ciebie podobną.
A z perspektywy no właśnie animacyjnej, czego byś oczekiwał, albo czego byś chciał, jakiego rodzaju wsparcia, albo czegoś to by się wydarzyło, żeby było łatwiej wykonywać to, co robisz?
Wychodząc z założenia, że chcielibyśmy, żeby ludzie tą muzykę praktykowali, a nie tylko jej słuchali, żeby stali się trochę podmiotami, używali jej na co dzień, to dużą przeszkodą faktycznie jest to, że jest to rzecz trudna do wyobrażenia na poziomie też często na przykład samorządów, instytucji, i tych instytucji na górze, i tych bardzo lokalnie. I też te na górze oczywiście wpływają na to, co robią gminne domy kultury czy inne tego typu podmioty. Ciągle ciężar i finansowy, i ciężar uwagi jest skupiony na dużych rzeczach, które mają dużą scenę, gdzie może przyjść dużo ludzi na raz i to jest miara sukcesu. Natomiast taka praca, gdzie spotykają się ludzie ze sobą blisko, w swoich miejscach, no jeszcze jest ciągle bardzo słabo doceniana. Te wskaźniki są niższe wtedy. Często trzeba wokół tego wykonać dużo więcej pracy. Często to praca musi być taka laboratoryjna, czyli taka no, z szukaniem różnych sposobów. Natomiast na poziomie takim społecznym myślę, że zwrot nawet dla tych włodarzy gminnych może być tutaj duży, nawet jeśli oni trochę inaczej przekierują ten strumień finansów, uwagi i tak dalej i będą musieli się pojawić nie na jednej wielkiej scenie, gdzie wygłoszą piękny speech, tylko pobrylować trochę z ludźmi, tu potańczyć, tu coś zjeść i zaśpiewać na takich bardziej prywatnych, nieformalnych, kameralnych spotkaniach z tą muzyką, też będzie jakimś tam zwrotem, bo myślę, że ludzie doceniają, jeśli się jest razem z nimi. No ale ciągle jakby to myślenie jest takie, że rolą mecenatu państwowego, rolą instytucji jest robienie dużych eventów z dużą sceną, w strojach, trochę na pokaz. Tego typu zmiana. Ona się pewnie nie wydarzy na raz, ona się wydarza lokalnie, ale no jednak ta czapa w postaci też dystrybuowania środków, czasu antenowego i tak dalej jest takim dużym utrudnieniem.
Nie chodzi o show, a raczej o inwestowanie w ludzi, w więzi. To, o czym mówiłeś, że ostatecznie się to sprowadza do spotkania i o świadomość tego, że to ma znaczenie.
No tak, znaczy dla mnie jako animatora, ale też trochę z wykształcenia jestem socjologiem, więc trochę może tak patrzę na to. Ale jeśli celem instytucji ministerialnych jest to, żeby ta muzyka przetrwała, to inwestowanie w praktyczne użycie, funkcjonowanie jej w życiu, to, żeby była znana i żeby ludzie znali sposoby jej używania przy tych sytuacjach dzisiejszych, które no, oczywiście nie wszystkie dawne sposoby używania muzyki znajdą zastosowanie, ale jest mnóstwo takich, w których ona może znaleźć zastosowanie, jest inwestycją o dłuższym okresie trwania i szybszej stopie zwrotu, niż inwestowanie w te właśnie show, ponieważ kiedy show się skończy, publiczność się rozejdzie, to nic się nie zmienia. No, oni poklaszczą brawo, zachwycą się, natomiast dopóki nie będzie następnego festiwalu i następnego festynu, to ta muzyka nie będzie obecna w żaden sposób. Kulturowa trwałość nie będzie trwała. Natomiast inwestowanie w to, żeby ludzie znali ten repertuar nie ze słyszenia, tylko z wykonania, żeby mieli go w sobie i żeby spotykali się przy nim, żeby śpiewali go na pogrzebie, żeby śpiewali go na weselu, żeby śpiewali go przy wódce, żeby tańczyli do niego, no to jest coś, co zostaje na dłużej, no bo ludzie mają to wtedy w sobie i przekazują dalej. Uruchamia się te same naturalne procesy, że się jedni od drugich uczą, no bo jeśli się chcesz spotkać i przy tej przysłowiowej wódce śpiewać te same piosenki, no to musisz się znać, musisz się nauczyć jeden od drugiego. Dalej nie będzie potrzebny kolejny wielki festiwal za 1 000 000 złotych, żeby ludzie się znowu spotkali z muzyką ludową, tylko po prostu ona w nich zostanie. Za ten 1 000 000 złotych można zrobić dużo więcej niż dotarcie jednorazowe do tej rzeszy, która będzie biła brawo i jedynie.
Jak ja se zaśpiewam, to to zawsze miło, jakby ja umarła, szkoda by mnie było. Szkoda by mnie było i nie lada jaka, jakbym ja umarła, już nie będzie taka. Szkoda by mnie było, ludzie by płakali, o gdzie się ta podziała, co ładnie śpiewała.
Zapraszamy na stronę www.akademiakolberga.pl. Do usłyszenia.